Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Książki pełne historii, cyklu, który jest organizowany przez Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej w przystanku Historia. Bardzo się cieszę, że Państwo są z nami, także Państwo przed monitorami. Mam przyjemność dzisiaj gościć pana doktora Adama Pleskaczyńskiego, dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu i autora tej wielkiej książki. Nie chcę używać słowa album, bo ona jest zbyt wstrząsająca, żeby używać tego pojęcia album. Ale najpierw, panie doktorze, chciałbym zacząć od tytułu. Czy miał pan tutaj na myśli, mówiąc, czy używając tego tytułu, czas bestii? Bestie w rozumieniu takim potocznym, jak się mówi o człowieku, który traci wszystkie hamulce, że staje się jak dzikie zwierzę, które traci wszystkie skrupuły moralne, czy o tej bestii, o której jest mowa w Księdze Daniela w rozdziale 7 albo w Apokalipsie Świętego Jana w rozdziale 13, tam jest taki obraz w wersetach od 11 do 18. O jakiej tej bestii mówimy?
Trudno było znaleźć tytuł na tej książki.
Książka jest bardzo dobry. Książka, nie
dziękuję bardzo. Książka jest bardzo skomplikowana. Książka opisuje czas okupacji. Czas okupacji 39-45, kiedy była okupowana częściowo w pewnym momencie przez obu okupantów, nawet było ich więcej, ale tych bestialskich było przede wszystkim dwóch. Natomiast później był to okupant dominujący, czyli niemiecki, i potem sytuacja się zmieniła. Pomysł na tytuł był tego typu, że zastanawiałem się, czy bestia to nie jest za słabe opisanie tych ludzi, którzy zamienili się w potworów, którzy byli, trudno powiedzieć o nich, że to byli w tym momencie, kiedy dokonywali tych zbrodni, byli ludźmi. Czy to określenie jest dobre? Tak, brałem pod uwagę oba te warianty, o którym pan redaktor wspomniał, ale myślę, że w potocznym rozumieniu bestia to jest człowiek pozbawiony skrupułów, okrutny, przerażający, zbliżony do... Właśnie, nie do zwierzęcia, bo zwierzę nie będzie takie okrutne.
Ma pewną celowość zwierzę.
Zwierzę jest bardziej racjonalne w tym wszystkim, jeżeli tak można powiedzieć. Zwierzę zazwyczaj zabija dlatego, żeby przeżyć, żeby zdobyć pożywienie. Natomiast tu mam do czynienia z ludźmi niezwykle pozbawionymi tych wszystkich humanitarnych cech. Ale co najlepsze w tym wszystkim, co najgorsze może w tym wszystkim, to jest to, kim ci ludzie byli tak naprawdę. Oni się zamieniali w bestie chwilowo, czasowo, w pewnych określonych okolicznościach. Już o tym wspominał pan prezes Szpyt w czasie poprzedniego spotkania, kiedy mieliśmy do czynienia z ludźmi, którzy na co dzień byli zwykłymi Niemcami, zwykłymi obywatelami Związku Sowieckiego, a w pewnym momencie zamieniali się w te tytułowe bestie. I to jest najbardziej przerażające, bo najbardziej przerażające jest to, gdybym dodał do tych potwornych zdjęć, które znajdują się tutaj w tym albumie, w tej książce, zdjęcia z ich życia prywatnego. I to jest najbardziej szokujące. Kiedy mamy do czynienia z ludźmi, którzy przytulają swoje własne dzieci, kiedy idą z kolegami po skończonej pracy na piwo, a mamy takie zdjęcia, kiedy spędzają czas w lesie, podziwiając naturę, kiedy pływają na kajakach po warcie, a w odległości 1500 kroków od tego rozgrywa się nieprawdopodobny dramat, kiedy płoną krematoria, doły krematoryjne w Kulmhof koło tejże rzeki, kiedy tam się gazuje ludzi w mobilnych komorach gazowych. I to wszystko się rozgrywa równocześnie. Ci ludzie potrafili być tacy i tacy. Jeden z wartowników w KL Auschwitz, niemiecki, na przykład był wybitnym ornitologiem. Potrafił po skończeniu służby wyjść w okolice Oświęcimia i obserwować ptaki. I jego relacje, jego obserwacje były odnotowane w czasopismach ornitologicznych. To jest coś niesamowitego. Kim trzeba być, żeby coś takiego robić? Ptaki, obserwacja, przyroda, natura, wrażliwość, a z drugiej strony całe to okrucieństwo, które temu towarzyszyło? To jest chyba najbardziej niesamowite. Może tak powinien być skonstruowany ten album. Mógłby być tak skonstruowany. I to jest, to była największa trudność. Jak przekazać to bestialstwo, to nieprawdopodobną, to zezwierzęcenie w tym rozumieniu w książce. Tym bardziej, że tak jak powiedziałem, zadanie tym razem w porównaniu do poprzedniej mojej książki, gdzie opisywałem konkretny obszar ziem polskich okupowanych, czyli Warteland, czyli teren, który był włączony do Rzeszy i tylko część tego terenu, to była opowieść monograficzna o okupacji, o historii ludzi. Tam mogłem zamieścić zdjęcia przedstawiające Niemców, Polaków, Żydów, oddzielnie życie codzienne Niemców. Tutaj nie było miejsca. Tutaj mieliśmy sytuację, w której musiałem przeglądnąć, jak się okazało, około 50 tysięcy zdjęć. 50 tysięcy zdjęć, z których trzeba było wybrać tyle, żeby książka miała charakter książki, a nie tomiszcza, którego się nie dało oglądać. A jednocześnie trzeba było pokazać to w taki sposób, aby ktoś niezaznajomiony z tematyką miał taki pełen przekrój. Żebyśmy przeszli przez historię okupacji przez całe te okrutne 5 lat, kiedy możemy pokazać różne aspekty, bo ta wieloaspektowość tej książki była też tym, co mnie bardzo męczyło. Czyli jakby ta koncepcja, jak ta książka w ogóle strukturalnie ma wyglądać, to był największy absolutnie wysiłek. Bodajże 13, 14, może 17 wariantów było, zanim przystąpiłem do tego ostatecznego, w takiej formie, jak tutaj mamy. Mało tego, nie koncentrowałem się, bo nie mogłem się skoncentrować wyłącznie na kwestiach okupacji niemieckiej, ale musiałem również zawrzeć kwestię okupacji sowieckiej, chwilowej, częściowej. I tu też napotkałem następny problem. Opóźnienie cywilizacyjne, większa kontrola aparatu represji, brak aparatów fotograficznych po stronie sowieckiej powodowało, że praktycznie tych zdjęć nie ma. No, może one są, może są w archiwach rosyjskich schowane, może ich tam nie ma. Trudno mi powiedzieć. Natomiast była zupełnie inna polityka w stosunku do dokumentowania zbrodni. W systemie niemieckim z jednej strony te zdjęcia były wykonywane jawnie, w niektórych sytuacjach pewnie zaraz do tego przejdziemy, w innych były wykonywane prywatnie przez Niemców, to też świadczyło o tych zainteresowaniach tych ludzi. Te zdjęcia były znajdowane przy zwłokach zabitych żołnierzy, policjantów, były znajdowane w zakładach fotograficznych. Polacy często, którzy pracowali w zakładach fotograficznych, robili tajne odbitki, żeby dokumentować zbrodnie niemieckie. No ale ta różnica pomiędzy potencjałem tych zdjęć niemieckich, proweniencji niemieckiej i sowieckiej, no jest przerażająca. A my musimy przedstawić tą opowieść w ten sposób, aby pokazać ogrom zbrodni po obu stronach kordonu. I to były te problemy, z którymi się spotykałem na samym początku.
To jeszcze tego korpusu źródeł przejdę, bo to jest zawsze ważna część rozmowy z każdym historykiem. Ale tylko jeszcze pytanie takie o inspirację, panie doktorze, panie dyrektorze, ponieważ wybranie 1200 zdjęć, które znajdują się w tej książce z 50 tysięcy, a jednocześnie mieliśmy kiedyś przyjemność i okazję rozmawiać o książce Waterland, o kraju Warty. Waterland, dzieje zbrodni, książce, która się ukazała w 2021 roku. Czy to była kontynuacja, czy to był nowy zamysł i nowa koncepcja, żeby zrealizować tę publikację? Tylko dodam, to jest ważna informacja, że recenzentem tej książki był pan profesor Grzegorz Berendt, obecnie dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, wybitny znawca okupacji niemieckiej w Polsce i także tematyki polsko-żydowskiej.
Oraz? Profesor Witold Kulesza.
Oraz profesor Witold Kulesza, przepraszam, tak, oczywiście.
A pytanie?
A pytanie brzmi o inspirację. Czy to była po prostu
inspiracja.
Czy to
oczywiście.
Zdjęć się pozbierało wtedy przy Waterlandzie, że...
Inspiracja. Inspiracją był prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Karol Nawrocki. To był inspirator tego dzieła. Po wydaniu jedenastej książki mojej, Warteland, dzieje zbrodni, która ilustrowała w podobny sposób, była taką monograficzną, ilustracyjną opowieścią o okręgu Rzeszy, kraj Warty. Ta książka spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, była nowatorska w swoim pomyśle graficznym, przedstawienia tego typu tematyki, co też dziwi. Po tylu latach po wojnie my nie mamy takich książek. To też się nad tym zastanawiałem, dlaczego, jak to się stało.
To jest bardzo ciekawe
zagadnienie. To jest bardzo pytanie, na które trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Jak to się dzieje? Bo ciągle dysponujemy generalnie tym samym materiałem fotograficznym. Ale oto po tym, jak się pokazał Warteland, prezes Nawrocki podjął decyzję, żeby zadał pytanie, czy taka książka mogłaby się powstać, ale mogłaby dotyczyć całej okupowanej w granicach przedwojennych Polski? I ja mówię, tak, oczywiście, jak najbardziej. Chociaż nie do końca jeszcze miałem zbadany temat, ale przypuszczałem, że się uda. No i się prawdopodobnie udało, jak widzimy. Książka zawiera, i to też jest dobre w tej książce, w tej opowieści, że mamy do czynienia z opowieścią, jak wyglądała okupacja na ziemiach wcielonych. Ona miała inny charakter. W generalnym gubernatorstwie i o czym zazwyczaj zapominamy, a co jest bardzo istotne. Zapominamy w opowieściach w ogóle o okupacji, czyli o ziemiach wschodnich Rzeczpospolitej. PRL wyciął z naszej pamięci, zlikwidował zupełnie myślenie w kategoriach granicy przedwojennej Polski. Proszę zauważyć, że ewentualnie, no, zazwyczaj te opowieści w popkulturze, filmowe, książkowe, koncentrują się na generalnym gubernatorstwie. To raz. Po drugie, jeżeli już występuje, to występują ziemie wcielone do Rzeszy w mniejszym stopniu. Natomiast jeżeli chodzi o okresy, o zachodnią Polskę, ten temat właściwie nie funkcjonuje. To jest zrozumiałe, dlaczego nie funkcjonowało to w przekazie w PRL-u, ale tym bardziej wyzwaniem dla mnie było to, żeby pokazać historię terroru okupacyjnego, który obejmowałby cały obszar przedwojennej Rzeczpospolitej, bo to cały czas była Polska.
Panie doktorze, jeszcze pytanie, skąd te wszystkie zdjęcia pan wziął do tej książki? Skąd te 50 tysięcy zdjęć było?
Zewsząd. Przede wszystkim z naszego przebogatego, najbogatszego, najlepszego, najbardziej wspaniałego, świetnie działającego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. To jest gros zdjęć, które są u nas. To zaraz dojdziemy do tego, skąd tam się znalazły. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe miejsca, to szereg instytucji w Polsce i zagranicy, które mi pomagały. Tam jest cała lista podziękowań. Lista podziękowań dla instytucji, dla konkretnych osób, dla dyrekcji, pracowników, archiwów, muzeów regionalnych. To też bardzo, bardzo dobre miejsce, gdzie można odnaleźć niesamowite zdjęcia. Najczęściej słabo poznane albo też niepublikowane szerzej, albo w ogóle niepublikowane. To też była kopalnia tych zdjęć. No, z wielką niechęcią, muszę to powiedzieć szczerze, korzystałem ze zdjęć, które są zdeponowane w Niemczech. No, musiałem podjąć decyzję taką, bo nie było innej możliwości w przypadku niektórych tematów, no ale my za te zdjęcia musimy płacić.
Bundesarchiv?
Tak. I to jest dla mnie taka dziwna sytuacja, niekomfortowa. No ale musieliśmy kilkanaście zdjęć wykorzystać, bo naprawdę to były jedyne, które opisywały daną sytuację, czy dany problem, zagadnienie, a tam się znajdowały.
No dobrze. Teraz tak. Przejrzeć 50 tysięcy zdjęć. Trzeba mieć jakiś do tego, drogi dyrektorze, klucz. Klucz w głowie, czy klucz tematyczny. Według jakich kryteriów pan dyrektor selekcjonował te zdjęcia do książki?
Panie drogi redaktorze, muszę powiedzieć tak, że absolutnie nie miałem ukształtowanego pomysłu na to na samym początku badań. Miałem określony czas, który miałem poświęcić i poświęciłem tej książce. Musiałem najpierw zlokalizować, gdzie zdjęcia się znajdują. Następnie musiałem równolegle identyfikować te zdjęcia. To jest odrębny, wielki problem. Spośród chociażby tych zdjęć, które znajdują się w naszym archiwum, wiele tych zdjęć jest nieopisanych z obiektywnych powodów, albo opisanych źle. Ponieważ te zdjęcia były dostarczane od różnych osób, które albo źle same identyfikowały, co jest na tych zdjęciach, albo nie miały pojęcia. I tutaj cała praca historyka polegała na tym, żeby te zdjęcia potraktować tak samo, jak każdy inny materiał źródłowy. Czyli jak każdy dokument musi być poddany analizie, musi być poddany badaniom, żeby zidentyfikować to, co na tych zdjęciach jest. Wiele bardzo atrakcyjnych z punktu widzenia tej książki zdjęć zostało odrzuconych, ponieważ jest tylko pewne prawdopodobieństwo, że zostały wykonane w Polsce. Ja generalnie na ziemiach polskich, w przedwojennych granicach. Ja dlatego starałem się dać tylko te zdjęcia, co do których jest pewność lub duże prawdopodobieństwo, że możemy zlokalizować. Jeżeli nie miejscowość, to region Polski. Miałem pomoc swoich kolegów i koleżanek również z Instytutu, którzy pomagali mi identyfikować zdjęcia. W jednym przypadku nawet zdjęcie zostało w ten sposób zidentyfikowane, że w to się włączył kolega, który zbadał który zbadał archiwa służb meteorologicznych niemieckich, Wehrmachtu, żeby ocenić, czy dane wydarzenie, które rozegrało się w grudniu 1942 roku, czy wówczas jaka była temperatura i pogoda. Ponieważ na zdjęciu byli mężczyźni z formacji niemieckich, pomocniczej policji najprawdopodobniej, którzy byli ubrani w płaszcze, palta takie jesienne. Natomiast z informacji, które posiadałem, wynikało, że to wydarzenie rozegrało się w grudniu. I już jakby to powodowało, że jakby dyskwalifikowało to zdjęcie jako to, które najprawdopodobniej przedstawia konkretną sytuację. Ale dane z Biura Meteorologicznego Wehrmachtu wskazało, że tego roku zima w tym okręgu przyszła dopiero 24 grudnia. A temperatura tego dnia, konkretnego, bardzo konkretnego dnia, to było plus 8 stopni. To już by się zgadzało. Ale również na tym ważnym zdjęciu została przeanalizowany ubiór mężczyzn, którzy ciągną zwłoki, a były to ubiory biłgorajskich chłopów. I to też był dowód na to, czy powodował, że większe prawdopodobieństwo było tego wydarzenia, o który najprawdopodobniej to zdjęcie przedstawiało. Następnie dokonane zostały jeszcze inne sprawdzania okoliczności, łącznie ze świadkami. I mamy dzisiaj niemal pewność na 99-90%, że to zdjęcie przedstawia mord Polaków, którzy ukrywali Żydów. Jeżeli to jest faktem, a najprawdopodobniej tak, to jest to najprawdopodobniej jedyne zdjęcie tego typu, które znamy. Ale tych sytuacji było o wiele więcej. Były sytuacje, do których mam wątpliwości, ponieważ zdjęcie funkcjonuje od wielu lat w obiegu naukowym, ale proszę zwrócić uwagę, właśnie, jak zdjęcia były traktowane kiedyś? Zanim do tego przejdę do wątku, to tylko pozwolę sobie na marginesie powiedzieć. Jak zdjęcia były traktowane przez całe kilkadziesiąt lat w książkach naukowych, nie mówiąc już o popularnych, jako coś,
co obraz przy okazji
element ilustracyjny. Bardzo dowolnie było traktowane. Bardzo to było wygodne, bo opisy były dostosowane do treści. Tak, to miało ilustrować konkretne wydarzenie i tak to zostało opisane. I co dalej? I to zdjęcie potem żyje swoim życiem. Ta treść jest powielana później wielokrotnie. To samo zresztą na marginesie marginesu, mamy do czynienia z pomnikami stawianymi w miejscu zbrodni, gdzie nie mogliśmy nigdy zidentyfikować, nie możemy zidentyfikować liczby zamordowanych, pochowanych, ponieważ ci ludzie zostali spaleni w ramach akcji 1005 i znajdują tam się tylko ich prochy. Natomiast miejscowa ludność po latach jakby była taka tendencja, żeby zawyżać te liczby pomordowanych, żeby wzmóc ten przekaz dramatyzmu całej sytuacji, tragedii. I dzisiaj też na tych pomnikach znajdują się napisy z liczbami, które są naprawdę zawyżone. I tak samo jest w przypadku zdjęć. Zdjęcia funkcjonują w tej samej zasadzie. I ktoś opisał, stwierdził, że to jest taki opis, to jest to miejsce, to jest to wydarzenie. I teraz jaki jest problem, jaka jest pokusa, żeby iść na tak zwaną, mówiąc kolokwialnie, łatwiznę, żeby wziąć takie zdjęcie i umieścić, bo mi też to pasuje. Pan redaktor myśli, że nie miałem takiej pokusy? Wielokrotnie miałem taką pokusę, no ale jednak odrzucałem tego typu zdjęcia, albo starałem się sprawdzić. Są zdjęcia, jak te zdjęcia trafiały? Właśnie, skąd te zdjęcia się brały? To są zdjęcia, które zbierała Komisja Badania Zbrodni Niemieckich i później hitlerowskich. To są zdjęcia z akt, to są zdjęcia dostarczane przez świadków, przez ludzi postronnych, to są zdjęcia znajdowane u Niemców, tak jak już powiedziałem. To jest cała akcja, to oddzielną historią jest historia ilustrowania zbrodni niemieckich na fotografii. To się zaczęło już w czasie wojny, w czasie okupacji. Jedno takie zdjęcie jest. To jest zdjęcie z Ostrzeszowa, jeżeli pamiętam, Wielkopolsce, kiedy widzimy ulicą maszerującą grupę ludzi, którzy zmierzają do obozu koncentracyjnego, no, na stację kolejową, skąd zostaną wywiezieni do obozu koncentracyjnego. W kraju warty za wykonywanie takich zdjęć groziła kara śmierci lub przynajmniej obóz koncentracyjny, co generalnie oznaczało mniej więcej to samo. I teraz to zdjęcie zrobiła bohaterska kobieta, która miała świadomość ryzyka. I to zdjęcie jest bardzo, to jest jeden z nielicznych dowodów fotograficznych, rzecz jasna, na tego typu sytuacje. Ale tych zdjęć było więcej. To były zdjęcia pokazujące wyburzanie pomników polskich. Już w samym 1939 roku. To były zdjęcia, które pokazywały deportację Polaków czy Żydów. I to cała masa fotografii wykonywanych na przykład po pacyfikacji wsi. też mamy taką sytuację, że żołnierz Armii Krajowej przybył, zrobił zdjęcia spacyfikowanej wsi. Te zdjęcia, nawet te robione przez Niemców, zdobywane później różnymi sposobami, trafiały na Zachód. Tam też, bodajże w 40 roku, jeżeli się nie mylę, trzeba by to sprawdzić, albo w 41, chyba w 40 już, powstała książka Black Book, to Czarna Księga, która była wydana po angielsku dla odbiorców zachodnich, która miała ilustrować zbrodnie niemieckie dokonywane na ziemiach polskich. Więc jakby ten pomysł, zamysł sam już fotografowania, wykorzystania tych zdjęć przeciwko Niemcom, przeciwko tym oprawcom, pojawił się bardzo wcześnie. Później po wojnie organa śledcze też zbierały te zdjęcia. Tylko teraz mówię, jest ten problem. Kadry. Jakie były kadry? Kto to był? Kim byli? Bardzo często to nie byli ludzie... Po pierwsze, nie można mieć zarzutu do tych ludzi, że oni nie byli przygotowani, bo to jest fakt. No, część prawników przecież zginęła, część została na Zachodzie, nie wróciła. Częściowo byli to ludzie niedoświadczeni, ale masa zbrodni, o tym, o czym mówił prezes Szpytna, masa zbrodni, skala zbrodni na terenie ziem polskich powodowała, że nie zatrzymywano się nad każdą zbrodnią. Tak to było na Zachodzie. Egzekucja 100-200 ludzi, pacyfikacja jednej wsi we Francji powoduje, że ten temat rozrasta się, jest jakby symboliczny, staje się bardzo popularny, jest badany na 50 sposobów przez 100, 200, 300 badaczy, którzy zajmują się tym przez całe lata. Skala zbrodni na ziemiach polskich bezprecedensowa, dotycząca również Polaków, o to też za chwileczkę przejdziemy, co do tego, kto był ofiarą i jakie mamy zdjęcia. Może przejdziemy, bo nie wiem, czy będziemy mieli czas,
zaraz,
bo
tak,
tych wątków jest zaraz do cała tego masa. Przejdę. A pan redaktor nie zadaje mi pytań, tylko ja sam mówię, więc ja myślę sobie, że...
nie przeszkadzam.
Że już nawet straciłem wątek. Proszę zadać pytanie.
Dobrze, to jeszcze taka kwestia, zaraz przejdziemy do tego, co już pan dyrektor wywołał, bo to była straszna afera wokół książki Timothy Snydera Skrwawione ziemie. Zaraz do tego przejdziemy. Ale jeszcze jedna rzecz, bo sowietyzm tutaj też padł. A pamiętam afery, które opisywał z punktu widzenia tego, co działo się w powojennych Włoszech. Ba, nie chodzi o lata 40., 50., nawet 60., nawet nieszczęsny 68. rok, ale już połowa lat 90., jak wspaniały polski pisarz Gustaw Herning-Grudziński, który po odejściu z polskich sił zbrojnych, z drugiego korpusu, czyli z armii Andersa, pozostał w Neapolu we Włoszech, no bo w to wyzwolenie tutaj tam średnio wierzył, znaczy wierzył, że to się może do niego skończyć śmiercią, jeżeli będzie wracał do Polski. Pisał, że komunisty i hitleryst to są bliźnięta jednojajowe, co wywołało też potworne afery, już nie wspomnę o Józefie Mackiewiczu. Ja pamiętam tekst jego z 96 albo 7 roku zamieszczony w dzienniku pisanym nocą, kiedy była we Włoszech potężna awantura o to, że jedno z wydawnictw prestiżowych włoskich wstrzymało druk i wydanie nowel Warłama Szałamowa, wybitnego pisarza nowelisty, który przez ponad 20 lat spędził na Magadanie na Kołymie. I no właśnie, czy dyrektor ma jakiekolwiek wątpliwości, że to były bliźnięta jednojajowe, bo mało kto może pamięta, ale ludzie z pokolenia jeszcze, którzy pamiętają, co się działo przed 89 rokiem, zawsze mówiono, elity zachodnie także, elity liberalne zachodnie także o tym mówiono, nie wolno zrównywać komunizmu z nazizmem. Nazizm był okropny, był obrzydliwy, komunizm miał, to była wspaniała idea, może utopijna, złe wykonanie, ale to jednak nie wolno zrównywać. Wolno zrównywać? Nie wolno zrównywać.
Teraz powiem krótko. Tak. Tak, absolutnie tak. Oczywiście jest wiele zbieżnych cech obu systemów. Narodowy socjalizm, powiedzmy sobie szczerze, narodowy socjalizm i komunizm. Z równą mocą, z równą tragiczną dla ich ofiar konsekwencją prowadzili do mordowania, wyniszczania ludzi. Oczywiście podstawy ideologiczne były nieco inne. No przede wszystkim to, co najbardziej wyróżniało, to, że ofiarami systemu narodowo-socjalistycznego padali ludzie ze względów rasowych. Bardzo często. Nie tylko Żydzi, również Polacy, również Słowianie. Jeżeli, co jest oczywiste, mówimy o systemie komunistycznym, to była walka klas, to była walka z określonymi grupami społecznymi. Ale w gruncie rzeczy, czy dla ofiary ma to większe znaczenie, dlaczego jest mordowana, ale stopień okrucieństwa był podobny. I teraz wracając do zdjęć, których tutaj praktycznie nie ma, tych zdjęć, o których wspominałem, zdjęć z dokonywania zbrodni sowieckich, tutaj musiałem się posłużyć pewnym fortelem, bo nie było innej możliwości. Przede wszystkim wykorzystałem zdjęcia sowieckie, propagandowe z okresu przyłączenia ziem wschodnich Rzeczpospolitej do Związku Sowieckiego, ale z drugiej strony jedyną możliwością ilustrowania zbrodni z całą potęgą zdjęcia, żeby przedstawić grozę sytuacji, dramatyzm tej sytuacji, było wykorzystywanie zdjęć, które wykonali Niemcy po wkroczeniu na tereny okupowane wcześniej przez Sowietów. To były zdjęcia z ekshumacji dokonywanych w więzieniach czy z okolic więzień, gdzie Sowieci przystąpili w przededniu, już w momencie wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej do mordowania swoich ofiar. Tak więc też musiałem zamieścić zdjęcia ofiar zbrodni katyńskiej, chociaż one, ofiary i mordów nie dokonywano na terenie ziem Rzeczpospolitej, ale tu była sytuacja wyjątkowa. Jednak tutaj tymi zdjęciami można było zilustrować ogrom zbrodni dokonywanych przez Sowietów. Oczywiście nie w samym Katyniu, bo to też jest taka tendencja, żeby pokazywać zdjęcia z samego Katynia. Są najbardziej znane. Tutaj sięgnęliśmy po zdjęcia z Tweru, z Bykowni i tak dalej, z tych różnych miejsc, w których dokonano ekshumacji. Ale kiedy dokonano ekshumacji, kiedy zrobiono te zdjęcia? W latach 90. To jest przerażające, że niektóre z tych zbrodni zostały udokumentowane fotograficznie przez Polaków dopiero w latach 90. Tu wielkie podziękowanie dla prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej, którzy udostępnili na potrzeby tej książki zdjęcia, które cały czas znajdują się w aktach śledczych. Tak więc ta kwestia sowiecka jest tutaj rzeczywiście skomplikowana, ale to, o czym pan redaktor mówił, nie ma większego znaczenia, nie ma większej różnicy. I tu były obozy, i tu były deportacje, i tu były mordy. Więc generalnie jest to jedno wielkie paskudztwo, oba te systemy.
No dobrze, i teraz taka kwestia, o której mówiliśmy wcześniej, która rzeczywiście, wydanie tej książki rodzi te pytania. Jak to się stało? Na czym polega ten rodzaj wyparcia? Czy to jest rodzaj wyparcia u polskich elit, nie wiem, politycznych, badaczy, historyków, że dopiero teraz powstaje tego rodzaju książka? Bardzo dobrze i gratuluję, że ona powstała, ale dlaczego dopiero teraz? I druga kwestia, bo to jest trochę też taka specyfika regionalna, o której na pewno pan dyrektor wie. Inaczej się patrzy na historię II wojny światowej, będąc mieszkańcem właśnie Wielkopolski czy Poznania.
Już jestem mieszkańcem Warszawy.
I niż inaczej, niż mieszkańcem Warszawy, Lublina czy Białegostoku, gdzie to wyczulenie na wschód jest czasami dużo większe. Czasami może zmieniono też akcenty, bo o pewnych rzeczach nie można było mówić zupełnie przez 40 parę lat. Ale dlaczego wyparliśmy, z czego wynika fakt, że wyparliśmy te zbrodnie, nie potrafiliśmy ich dokumentować już po 89 roku, kiedy i technika się zmieniła, i możliwości się zmieniły, i możliwości podróżowania, że musi być 2023 rok, kiedy dr Adam Pleskaczyński wydaje tę książkę?
Doskonałe pytanie, kolejne, a nawet trzy pytania. Pierwsza rzecz, bo nie było IPN-u. Prosta odpowiedź. Nie było instytutu, który zajmowałby się tymi sprawami. Tak naprawdę powstała ta książka w Instytucie Pamięci Narodowej i nie powstała nigdzie indziej. I chwała IPN-owi. I bardzo dobrze. Dlaczego dopiero teraz? Dlatego, z różnych powodów. Pierwszy, który mi przychodzi do głowy, to ten, że jednak propaganda PRL-owska wykorzystywała te wątki. Nie w takiej formie, nie w takiej postaci, rzecz jasna, ale te kwestie dotyczące okupacji niemieckiej, w każdym razie w tym zakresie okupacji niemieckiej, terroru niemieckiego, były wykorzystywane. Wahadło przesunęło się trochę po 89 roku w drugą stronę. Trzeba było nadrobić te lata, kiedy nie mówiło się o zbrodniach sowieckich. Mówimy teraz o kategorii, o kwestii pisania książek, publikacji, robienia filmów i tak dalej, i tak dalej. Nie mówię o zdjęciach. I dlatego też musieliśmy przez ten okres przejść. Ale jednocześnie nastąpiła trzeci jakby czynnik, który jest bardzo istotny. Sposobu wychowania młodzieży, edukowania młodzieży, edukacji na poziomie szkół, już od szkoły podstawowej. Wypierania tego, co jest niewygodne, co jest przykre, co powoduje dyskomfort mój. Znaczy nie mój, oczywiście dyskomfort pokoleń. To jest też kwestia wychowania przez rodziców, takich jak my w tym wieku, którzy roztaczają pewien klosz nad dziećmi. Proszę Państwa, spotkałem się z taką sytuacją. Liceum, nie będę mówił miasta, nie będę mówił miejsc, szkoły określał, szkoła średnia. I z tej szkoły średniej miała być zorganizowana wycieczka do Oświęcimia. I sami rodzice zadecydowali, żeby nie jechać do Auschwitz, to jest klasa tam, powiedzmy, zbliżająca się do matury, tylko żeby jechać do tego wesołego miasteczka, o którym będę wspominał, żeby nie reklamować, które znajduje się w bliskiej okolicy. To jest ten wybór. To jest to dbanie o komfort. Ale jakie to są konsekwencje? Już mówiąc to, że młodzi ludzie, którzy nie spotykają się z przeciwnościami losu, nawet nie takimi, w ogóle jakimkolwiek, którzy żyją w wygodzie, absolutnym komforcie psychicznym i nagle spotykają się z niebezpieczeństwem, sytuacją stresującą, sytuacją niebezpieczną. Taką jak na przykład są uczestnikami jakiegoś zajścia, siatkami zajścia na ulicy, załóżmy. No nie mówię już o takich ekstremalnych sytuacjach, kiedy mają umyć się zimną wodą na wyjeździe, wyjeździe wakacyjnym, kiedy nie, no jak to, nie może się takie dziecko, bo to jest skandal i tak dalej, bo to od takiego poziomu się zaczyna. I później mają się spotykać z taką historią, to jest szok, to jest przerażenie. Po co? Po co o tym mówić? Lepiej sobie tworzyć wizję idealnego świata, który runie w tym momencie, kiedy ta wizja zostanie naruszona przez naszą rzeczywistość. Kiedy dojdzie do takiej sytuacji, ja już nie mówię nawet o wojnie na Ukrainie, która powinna wstrząsnąć i tak na dłuższą metę, ale nawet sama pandemia powodowała, że ludzie nie wiedzieli, jak się zachowywać. Ja wtedy jako historyk patrzyłem z ogromnym zainteresowaniem, jaka jest siła plotki, a o plotce to ja się tym zajmowałem w kontekście okupacji. Ale co tam się rodziło w tych głowach? Jak się rozchodziły najbardziej nieprawdopodobne historie w głowach ludzi, o których nigdy byśmy o to nie posądzili. I teraz wracając do tej tematyki. To jest efekt tej polityki. Polityki historycznej, polityki edukacyjnej. Dzisiaj szukają ci młodzi ludzie wsparcia w różnych instytucjach medycznych, powiedzmy, u psychologów, psychiatrów i tak dalej, i tak dalej. A taka książka może okazać się czym? To może to powinno być oznaczenie, uwaga, od 35 roku życia, nie od 18 w tym przypadku, albo od 40.
Tutaj panie doktorze, zwrócił pan uwagę na bardzo ciekawą rzecz. Ja to widzę na przykład w serialach bliskowschodnich, izraelskich, kontraeuropejskie. Nie wiem, czy pan doktor, czy państwo mieli też okazję na przykład oglądać słynny serial na Netflixie Fauda. I pokazane jest tam w ostatnim sezonie znakomita dysproporcja walki z wrogiem, jakkolwiek go tam rozumiemy i definiujemy, na przykładzie sytuacji konkretnie z Belgii, z Brukseli, a tego, w jaki sposób walczy się z owym wrogiem, jakkolwiek go definiujemy, na Bliskim Wschodzie. Mało tego, obraz rodziny w tym filmie. Tam jest pełna rodzina z reguły. Tam jest często poczucie obowiązku do walki z wrogiem wypływające z faktu, czy dbania o siebie w sytuacji walki, że pamiętaj, na ciebie w domu czeka żona i dzieci, ty musisz przeżyć tą sytuację. Ty musisz to przeżyć, nie możesz szarżować i tak dalej, i tak dalej. To jest w ogóle znakomity wątek do rozmowy o tym, no właśnie, w jakim my świecie żyjemy i w jaki sposób to otoczenie powinno nas kształtować, do jakich zachowań i do jakich działań. Tu pełna zgoda.
No właśnie.
To teraz przejdziemy.
Nie,
było pytanie, to było dopowiedzenie, stwierdzenie, że tym mi też tutaj pan dyrektor otwiera głowę. Bardzo dziękuję za tę kwestię, bo to jest
Ja miałem do czynienia z młodzieżą izraelską. Ja spotykałem je, podróżując po Azji, spotykałem ich. Dlaczego mówię o Azji? No tam ich spotykałem, na Dalekim Wschodzie. I wtedy widziałem, jak oni się zachowują. Oni byli po przeszkoleniu wojskowym, oni się trzymali razem, oni mieli zupełnie inne wartości, oni mieli zupełnie inną dyscyplinę. To wszystko potem promieniuje, po wielu latach to widać, że to są zupełnie inna konstrukcja. No, całe szczęście, że nie znajdujemy się w takiej sytuacji jak Izrael, w sensie geopolitycznym, militarnym, bo jakby sytuacja wymusza na nich takie postępowanie. Ale są pewne wzory, panie redaktorze, są pewne wzory wychowawcze.
Ale jak czytałem ostatnio Sabataya Shavita, szefa Mossadu, to poczucie życia w otoczeniu niekorzystnym bardzo dobrze pasowało w Polsce, bo to, że oni zdają sobie sprawę, ilu wrogów mają wokół, to definiuje ich właśnie model wychowania, model dbania o otoczenie kulturowe, czy jak to nazywają niektórzy oprogramowaniem kulturowym, to jest właśnie to, bo my tylko przetrwamy w świecie, który sobie stworzymy w taki sposób, żeby on nas scalał jako wspólnotę.
Oczywiście są przykre konsekwencje tej sytuacji całej. To wszystko nie jest jednoznaczne, ale nie będziemy rozmawiać teraz może o modelach wychowawczych.
Kwestia, która jest bardzo ważna, która już tutaj padła i chciałbym ten wątek pociągnąć. To znaczy burza i afera po książce Timothy Snydera, profesora Timothy Snydera, znakomitej książce Skrwawione ziemie, gdzie w pewnym momencie autor trochę musiał, przepraszam za sformułowanie, odszczekiwać tezy zawarte w książce, czyli że Europa Środkowo-Wschodnia, zwłaszcza Polska i wschodnie kresy poniosły największe i najbardziej dotkliwe straty w okresie II wojny światowej. Pojawiły się środowiska, no także może żona Marcy Shore wpłynęła na profesora Snydera, że on tam w pewnym momencie trochę musiał pisać sprostowanie, no ale nie, no ale Holokaust był gorszą zbrodnią i tak dalej, i tak dalej. To była rzeczywiście największa zbrodnia, dokonywała się tutaj, na tych terenach?
Tak, po pierwsze. Po drugie, proszę zwrócić uwagę, to była zbrodnia dokonywana na Żydach i na nieżydach. W tym sensie to rozróżnienie jest bardzo istotne, ponieważ w świadomości zachodniej, przede wszystkim jeżeli mówimy o zbrodniach dokonywanych na tych terenach, mamy na myśli zbrodnie dokonywane na ludności żydowskiej, pochodzenia żydowskiego czy uznanego przez Niemców za Żydów. Te rozgraniczenia są bardzo istotne. Natomiast nie mówi się, czy w większości przypadków się nie mówi, a już na pewno w powszechnym obiegu nie ma tego myślenia, żeby mówić o ofiarach ludności nieżydowskiej, w tym przypadku głównie Polaków. To jest coś niebywałego. Nie potrafimy, nie chcemy, nie umiemy, nie mieliśmy możliwości, proszę sobie wybrać odpowiedź, z tym przekazem pójść na Zachód. Za mało było pieniędzy, za mało było artystów, którzy by się tym zajmowali. Z jaką łatwością organizuje się różnego rodzaju konkursy filmowe, konkursy filmów dokumentalnych i tak dalej, w których jest wątek oczywistych zbrodni na narodzie żydowskim. Natomiast nie widzę tego, jeżeli mówimy o zbrodniach dokonywanych na ludności polskiej. Proporcje są po prostu zauważalne. Ale też w pewnym stopniu, jak się tak zastanowiłem po przygotowaniu tej książki, też w pewnym stopniu jest to charakterystyczne dla zbiorów ikonograficznych, proszę sobie wyobrazić, szanowni państwo. Otóż bardzo dużo zdjęć, którymi dysponujemy, to są zdjęcia przedstawiające zbrodnie dokonywane na Żydach. Najprawdopodobniej wynikało to też z tego faktu, że Niemcy, bo to przecież Niemcy robili te zdjęcia, mieli świadomość, że ten świat zniknie, że to jest końców, takie byli przeświadczenie i nadzieje w wielu przypadkach, że ten świat jest na krawędzi zagłady, że zaraz nie będzie, dokumentują ostatnie tego typu sytuacje, tej społeczności. Ale już w momencie, kiedy dochodziło do zagłady Żydów tej ostatecznej, tych zdjęć nie mamy. Były specjalne wprowadzone rozporządzenia najwyższych władz niemieckich, które zakazywały fotografowania Żydów w momencie ich zagłady. Mówię o zorganizowanych zagładzie masowej w obozach natychmiastowej zagłady. Sobibór, Treblinka, Bełżec, Kulmhof i Brzezinka. Ponieważ są zdjęcia z tych obozów, ale one obejmą te strefy, w których nie dokonywano bezpośredniej zagłady. Jest tylko seria przecież zdjęć, niesamowitych zdjęć, całą historią, bo przecież każdy z tych zdjęć ma swoją historię. Właściwie się zastanawiałem w pewnym momencie, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby dać na przykład 50 zdjęć i każde zdjęcie opisać z jego historią. Kto zrobił, jak powstało, w jakich okolicznościach.
Kolejna książka powstanie.
Można na nowo to zrobić i wybrać, oczywiście byłoby to strasznie trudne, ale w ten sposób. Te zdjęcia, o których mówię, to są zdjęcia wykonane przez Sonderkommando, członków Sonderkommando, przez pewnego dzielnego greckiego oficera żydowskiego pochodzenia, który pracował w Sonderkommando w Brzezince, w Birkenau, który zrobił zdjęcia przemyconym aparatem fotograficznym przez podziemie z wnętrza komory krematorium na palone zwłoki. Znamy te zdjęcia, to są najbardziej znane, to są, można powiedzieć, ikoniczne zdjęcia dotyczące zagłady. To jest szereg ciał leżących naprzeciwko krematorium, które są palone przez Sonderkommando. A drugie zdjęcie, nie wiem, czy nie bardziej dramatyczne w gruncie rzeczy, to są rozebrane kobiety żydowskie w tym lasku koło krematorium, które szykują się do przejścia do komór gazowych. Te zdjęcia zostały przemycone poza obóz, no i są dowodem zbrodni, niesamowitym dowodem zbrodni. Natomiast to są zdjęcia wykonane oczywiście nielegalnie, to są zdjęcia wykonane przez samych więźniów. Natomiast Niemcy akurat w tym przypadku, już w latach, kiedy był Holokaust, to mieli świadomość, że tych zdjęć nie wolno wykonywać. To wszystko się wiązało też, ile tych zdjęć dotarło trwało do naszych czasów, bo początkowo Niemcy robili zdjęcia. Na przykład, które zdjęcia robili Niemcy dokonywania zbrodni? Też dopiero zorientowałem się w momencie, kiedy byłem na ukończeniu tej książki. Pewną statystyka mi się tutaj tworzyła w głowie i widziałem, jak to wygląda. Otóż zdjęcia zbrodni, których które oni uznawali za legalne. A którymi egzekucjami były te legalne w ich mniemaniu? Odwetowe. Odwetowe, czyli te, kiedy Polak, Żyd czy ktokolwiek w Generalnym Gubernatorstwie w terenach wcielonych do Rzeszy łamał przepisy tego pseudoprawa, które oni stworzyli i w myśl tego pseudoprawa była możliwość, w myśl ich założeń, dokonanie akcji represyjnych. Na przykład wzięciu tradycyjnie 10 czy 20, czy jak na przykład było w Zgierzu, 100 zakładników i ich rozstrzelania. Akurat ze Zgierza nie mamy zdjęć, natomiast te słynne egzekucje, które były dokonywane w latach 1944, to były egzekucje odwetowe, one były fotografowane i tego się jakby, to, ich nie niszczono, ich specjalnie, to były wydane często w myśl tego rozporządzeń prawnych, natomiast tych niemieckich. Natomiast jeżeli chodzi o zdjęcia, które się zachowały z początkowego okresu wojny, to były zdjęcia, które Niemcy wykonywali spontanicznie. Czyli te zdjęcia, kiedy były akcje likwidacji polskiej inteligencji, to byli ci sąsiedzi niemieccy, którzy mordowali swoich sąsiadów, głównie na Pomorzu Gdańskim, ale również w Wielkopolsce, czy w mniejszym stopniu na Śląsku. Te zdjęcia się zachowały. I potem, jak w pewnym momencie, jeszcze jedno słowo, dotyczącą koncepcji książki. W pewnym momencie doszedłem do wniosku, że tę książkę może wobec ogromu tematów, zagadnień, może zrobić ją chronologicznie. Też była taka koncepcja numer 9, powiedzmy już raz i pamiętam, która ona tam była. Bo co się okazało nagle? Jak już poukładałem te zdjęcia wybrane według tych tematów, to by trochę przypominało kalendarium, to chyba nie byłoby, to by chyba w ogóle nie był dobry pomysł. Ale wtedy zobaczyłem na te reprezentacje zdjęć z lat 39, potem mniej 40, 41, 42. Im bliżej zbliżaliśmy się do końca wojny, tych zdjęć jest mniej. Nie wiem, czym to tłumaczyć. Nie wiem. Natomiast ja wykorzystywałem...
Jak się ucieka, to się mniej fotografuje.
To się niszczy dowody. Plus, to jest akcja 1005, o której wspominałem, i palenie szczątków ofiar tych masowych mordów. To jest palenie dokumentacji. To jest likwidowanie tych zdjęć. I podejrzewam, że zachowało się tyle z góry lodowej, tyle z tego wszystkiego, tych zdjęć. Po pierwsze, te zdjęcia się zachowały przez przypadek albo w wyniku świadomej działalności naszej konspiracji polskiej. Przede wszystkim te zdjęcia mogły zachować się po wojnie i być zniszczone przez tych, którzy je odkryli u swoich dziadków. Tak, też takie sytuacje zakładam. Przy poprzedniej książce znalazłem też takie zdjęcia, one nie dotyczyły bezpośrednio tych kwestii terroru, ale na przykład znalazłem zdjęcie, znajoma koleżanka profesor znalazła zdjęciu w domu swoim, która taka willa w Poznaniu, tutaj mieszkał wysoki urzędnik od Artura Greisera, tam znalazła niepublikowane zdjęcie, no wiadomo, bo to było w szufladzie, zdjęcie Greisera bawiącego się przy piwie z jego kolegami nazistami, wysoko postawionymi dygnitarzami. Też w takich miejscach mogą się znajdować zdjęcia. Ale te okrutne zdjęcia, te relaty ewidentnie pokazujące zbrodnie, na których występują funkcjonariusze niemieckiej policji czy wojska, na pewno były niszczone. To jest pamiątka bardzo kłopotliwa.
Co jest straszniejsze? Zdjęcie z egzekucji czy zdjęcie ludzi, którzy na przykład zmierzają na ową egzekucję?
Zdecydowanie to drugie. Zdecydowanie zdjęcia przedstawiające ofiary tuż przed egzekucją, mające tą świadomość, że się ta egzekucja odbędzie. Zdecydowanie zdjęcia dzieci, które były germanizowane w Wartelandzie na przykład, które były trzymane w obozie, jedynym takim obozie, obozie właściwie koncentracyjnym, choć formalnie nie był to obóz koncentracyjny, obozie koncentracyjnym dla dzieci, który znajdował się jeszcze dodatkowo w getcie żydowskim w Łodzi, w Litzmannstadt, gdzie nie miały możliwości, tym bardziej, żeby nie miały możliwości ucieczki. Te zdjęcia sygnalityczne. Jedno tam jest takie potworne zdjęcie, uważam, jest straszne. To jest zdjęcie przedstawiające dziewczynkę, która nie wiem, tam ma 8 lat, może mniej, która jest odebrana polskim rodzicom i są wykonywane te zdjęcia sygnalityczne do dokumentacji. Ona ma łzy w oczach, ona nawet nie płacze, ona ma zaciśnięte usta, ona próbuje się powstrzymać przed tym płaczem. To strasznie na mnie działa. To jest jedno z najstraszniejszych zdjęć w moim przekonaniu.
Są jeszcze zdjęcia tych, które kiedyś określaliśmy. To było powszechne, to w zasadzie był związek frazeologiczny już w języku polskim dzieci z mężczyzn.
No tak, tak. Tutaj mamy słynne zdjęcie też sygnalityczne innego rodzaju z obozu w Auschwitz. Dziewczynki, słynnej dziewczynki, nie pamiętam imienia, przepraszam, nazwisko, o nazwisku Kwoka. I tam dodatkowym elementem, jak ważny jest element ten tekstowy. Tutaj starałem się absolutnie ograniczyć ten tekst do minimum. Do takiego minimum, żeby nieprzygotowany czytelnik mógł zrozumieć ten kontekst. Książka też będzie wydana w języku niemieckim, angielskim, więc to też od razu myśląc o tej książce, myślałem, że dotrze do ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia, mówiąc kolokwialnie. Natomiast czasami krótki cytat, krótki opis, relacja jest straszniejsza niż tysiące słów naukowca, który będzie to badał, opisywał, bo tego nie jest sposób wyrazić. I to w tym przypadku, w przypadku tej dziewczynki dałem opis, bo to były dzieci z Zamojszczyzny, które zostały przewiezione do KL Auschwitz i nie wiadomo było do końca, co z nimi zrobić. I w pewnym momencie postanowiono je zabić. Jest relacja człowieka, złożona tuż po wojnie, którym opisuje szpilowanie tak zwane. Szpilowanie, czyli zabijanie tych dzieci fenolem. Ale co jest najstraszniejsze, bo ten opis nie opisuje bezpośrednio tego procederu mordu na tych dzieciach, tylko on opisał, jak te dzieci stały przed barakiem i bawiły się śnieżkami. To było jakieś tam przedwiośnie, koniec zimy, nieświadome tego, co je czeka. I czekały w kolejce i się bawiły śnieżkami. A potem zostały po nich tylko ubranka. I to są straszne rzeczy. W kontekście tych, bo czasami zdjęcie, samo zdjęcie też, to też jest ważna jakby wniosek z tego albumu, z innych albumów, czasami samo zdjęcie nie mówi o całej sytuacji. Dopiero to, kiedy opiszemy. Jest takie jedno zdjęcie gdzieś z Górnego Śląska, przedstawiające zakładników wziętych po ataku, zastrzeleniu, nawet nie wiadomo przez kogo, funkcjonariusza policji niemieckiej w którejś miejscowości górnośląskich. I ci zakładnicy są na zdjęciu, które wygląda jak zdjęcie z wycieczki. Strażnicy stoją niemieccy po bokach, a oni są ustawieni w takich dwóch rzędach, a na dole jeszcze są mężczyźni, którzy w ten sposób, tak jak na pamiątkę się kiedyś robiło zdjęcia. I też takie zdjęcie, to mnie zszokowało, to zdjęcie, bo to było zdjęcie wykonane przed egzekucją. Nie wiem, czy dzień, dwa, dziesięć dni, nieważne. Nie sądzę, że tuż przed samą egzekucją, ale ci Niemcy sobie robili na pamiątkę takie zdjęcia. Zresztą tych zdjęć pamiątkowych jest cała masa, tych niemieckich. I tak jak powiedziałem panu redaktorowi, bardziej czasami dla mnie były przekonywujące, straszne te zdjęcia, które pokazały tych zwykłych Niemców na co dzień, mając świadomość, kim oni byli i co później robili, czy przedtem, co robili, niż te zdjęcia dokonywania zbrodni. Chociaż one też są straszne. One są straszne. To są zdjęcia, które powinni oglądać ludzie przygotowani do tego, że czymś takim się spotkają, a z drugiej strony to nie są zdjęcia do przeglądania. To są zdjęcia, które powinny skłaniać do refleksji. Każde z tych zdjęć, każda z tych rozkładówek, bo to pracowaliśmy z grafikiem na zasadzie, każda rozkładówka to jest jedna historia jakaś, konkretna. To jest opowieść o konkretnym problemie i to było jakieś dobre wyjście, wydaje mi się. I te zdjęcia trzeba chłonąć, to wchodzić, myśleć o tym, co one przedstawiają.
Czy ludzie ludziom, którzy zgotowali ten los, że nawiążę do Nowkowskiej, do słynnego zdania z medalionów, mogli wrócić z tej wojny, jak gdyby nigdy nic. Budować sobie domki, pielęgnować ogródki, wychowywać dzieci, być normalnymi ludźmi?
Na pozór tak. No, przecież widzimy tych ludzi. Byli burmistrzami, pracowali w aparacie sprawiedliwości. Proszę Państwa, ilu tych Niemców z tego sądownictwa niemieckiego pracowało później w... Ja nie mówię o NRD. Od razu powiedzmy, że mówimy o demokratycznych Niemcach. Ile tworzyło ten demokratyczny aparat sprawiedliwości w Republice Federalnej Niemiec? 90-kilka%. Kim byli ci policjanci? Częstokroć wracali do służby w policji. Wracali do rodzin, wracali do swoich dzieci, wracali do najbliższych. Wypierali to. Ja rozumiem ten mechanizm. To jest taki mechanizm, ale ten mechanizm, co jest ciekawe, zauważyłem też u ofiar, czyli po naszej stronie. W mojej rodzinie i w rodzinie mojej żony mieliśmy wiele osób, które doświadczyły tego piekła. Jak w rodzinach wielu z Państwa. I ja pamiętam jedną rzecz, której zdałem sobie sprawę, jak stary człowiek już, no może nie taki stary, ale w jakimś tam wieku dojrzałym, zdałem sobie sprawę z tego, że ci ludzie wypierali to. Nie chcieli o tym mówić, chcieli o tym opowiadać. Ja naprawdę żałuję dzisiaj. Moja babcia, która została zesłana na Sybir, była w semipłatyńskiej oblasti i później co on tam przeżywa, nie chciała o tym mówić. Dziadek mojej żony w obóz przejściowy, obóz policyjny w Inowrocławiu, potem Żabikowo, potem Gross Rosen. Nic. Jedyną rzeczą, która by mogła pokazać jego przez życia, to było to, że nigdy nie zostawiał jedzenia. Po obiedzie, po kolacji, po śniadaniu. I był bardzo dobrym, spokojnym człowiekiem, ale nie mógł patrzeć na to, że jego wnuki, wnuczęta nie chcą jeść, nie chcą dojadać. Dojadał, zjadał po nich, chował ten chleb, trzymał w kieszeni. I to jest coś, co można było zauważyć fizycznie, ale rozmowa na ten temat nie. Oni byli upokarzani. To wszystko upokarza. Tego typu sytuacje. Nawet jak człowiek czuje się w dzisiejszych czasach okradziony, wchodzi do mieszkania, powiedzmy, i widzi, że ktoś chodził zły, okradł go, czuje się takie upokorzenie, takie poczucie niesprawiedliwości. A ci ludzie, co oni przeżyli? Na co dzień lekceważeni, na co dzień żyjący w strachu, w stresie, a czasami zmuszani do sytuacji niemoralnych. To też nie można tego tak oceniać z dzisiejszej perspektywy. Jak proste jest oceniać te różne zachowania. Moglibyśmy o tym godzinami rozmawiać, w jaki sposób ci ludzie musieli podejmować decyzje. Jakie decyzje podejmowali? Czy ja, czy moja rodzina, czy ktoś inny? Tutaj w kwestii pomagania Żydom, ale w kwestii pomagania innym Polakom przez Polaków. Tak? To też były dramatyczne decyzje. Bo znów koncentrujemy się tylko na jednym właściwie zagadnieniu. Mówię jako świat. Tak? Widząc, jeżeli mówimy o pomocy jednego człowieka drugiemu człowiekowi, to jest ta kwestia. Ale przecież ile pomocy musieliśmy sobie nawzajem dawać albo i nie. Albo i były takie sytuacje, że musieliśmy dokonywać nieprawdopodobnych wyborów. Nikomu nie życzę takich wyborów. Jeżeli jesteśmy w obozie koncentracyjnym, jeżeli jesteśmy na ulicy, jesteśmy na łapance, możemy kogoś przekupić, wykupić, możemy kogoś poświęcić, żeby ratować swoich. To jest nieprawdopodobne.
To powiem taką moją refleksję po przejrzeniu książki. Nie przemedytowałem jeszcze, na razie ją przejrzałem. To jest dobra, też słuszna uwaga, że nad nią trzeba medytować, zatapiać się w bezruchu i myśleć o tym, co się widzi. Ale co do tej moralności, niemoralności w okresie II wojny światowej, przypominają mi się takie dwa stwierdzenia, znowu dwa takie obrazy. Pierwsze, które się pojawia na marginesie już książki Inny Świat Gustawa Herminga-Grudzińskiego, kiedy mówi o świecie obozów, łagrów sowieckich, że nie można ocenić kategoriami codziennego życia ludzi, którzy byli tam, dla których walka o przetrwanie to była walka właśnie o codzienny chleb, o ciepło, bo to jeszcze są warunki wschodnie, więc czasami Herling zastanawia się, co jest gorsze, głód czy chłód. A z drugiej strony przypomina mi się książka, pierwsza książka profesor Wandy Pułtawskiej, Wspomnienia z Ravensbrück, kiedy ona w tych wspomnieniach w pewnym momencie przytacza takie zdanie, że ta książka będzie taka zimna, kronikarska. Ona opisze to wszystko, ten świat swoich wspomnień scenami, obrazami, prawie to jest scenopis, ponieważ tutaj żadna forma przymiotnikowa nie przystoi. Czyli żadna forma ocenna jest niedorzeczna z punktu widzenia świata, w którym ona się znalazła.
Zgadza się. Chcę wam powiedzieć, panie redaktorze. Ta książka też jest w zasadzie zimną opowieścią. Zimną w tym sensie, że przede wszystkim opowiadają zdjęcia. Tekst, który tam jest, ma tylko posłużyć do ukontekstowienia tych wszystkich wydarzeń. Można było zrobić to w sposób graficzny, pokazując liczby, ale liczby to są tylko liczby, tak? Możemy pokazywać, o, takie coś słyszałem również, teraz mi się przypomniało. Byłem również autorem drugiego tomu Strat, które było dokładnie 1 września ubiegłego roku było wydane. Drugi tom był tomem fotograficznym, fotografii ilustrujących również zbrodnie niemieckie na obywatelach polskich. I jeden z publicystów opowiedział, że nie przestudiował tych wszystkich tomów, te liczby nie robią na nim takiego wrażenia póki co, ale mówił, że najmocniejsze, co na nim wywarło wrażenie, to były te zdjęcia. I rzeczywiście wydaje mi się, że możemy używać zdjęć jako że zdjęcia są najlepszą metodą w dzisiejszym świecie obrazkowym. Musimy mieć świadomość, kto czyta książki, jakie się czyta książki, ile się tego czyta, że te zdjęcia są szansą na to, że możemy dotrzeć do ludzi, żeby pokazać istotę okupacji, zarówno niemieckiej, jak i sowieckiej. Dlatego też mam nadzieję, że państwo, tak jak powiedzieliśmy, będziecie tą książkę, wgłębiać się w tą książkę, będziecie próbowali ją poczuć to, co ludzie, którzy są na tych zdjęciach uwiecznieni, co mogli przeżywać, jeżeli to w ogóle jest możliwe.
To jeszcze ostatnia tylko kwestia. Bo już to wrażenie miałem po książce Waterland, Dzieje zbrodni, czyli doświadczenie reżimu niemieckiego nazistowskiego, nie będę stosował formuły niemieckiej, mówiąc...
Narodowo-socjalistycznego.
Co ona nam mówi generalnie o doświadczeniu też wojny? Albo jeszcze inaczej, czy może być wspólna opowieść o tej wojnie, bo tutaj znowu wracam do tych kwestii wcześniejszych. Inaczej wojnę przeżywał człowiek na Białostoczyźnie czy na Rzeszowszczyźnie, bo tam jeszcze dochodzi okres walk z partyzantką UPA, chociażby Lubelszczyzna, Zamojszczyzna i im bardziej...
Na mamy zdjęcia albo w książce?
Też są, oczywiście. I teraz pyta, a inaczej ten człowiek, który jest ze Śląska czy z Wielkopolski, inaczej patrzy na to bestialstwo niemieckie, bo go doświadczał po prostu od pierwszych dni wojny, od września 1939 roku. Także w tym aspekcie, co robili z nim jego niemieccy sąsiedzi, bo przecież te listy proskrypcyjne nie powstawały z dnia na dzień po wkroczeniu wojsk niemieckich, tylko dużo wcześniej.
Panie redaktorze, jak pan może mi zadawać takie pytanie na koniec naszego spotkania? Proponuję, żebyśmy spotkali się i pociągnęli tę sprawę na następnym spotkaniu. To jest niezwykle ciekawe, to jest bardzo dobre pytanie, natomiast to wymaga dłuższego wywodu.
Dobrze, już pana dyrektora zapraszam na takie spotkanie w październiku. Ja państwa zachęcam do lektury. Dwóch do tego znakomitych recenzentów, profesor Berendt, profesor Kulesza. Przepraszam, że profesora Kuleszy od razu automatycznie nie wymieniłem. I książka, która jest specyficzna, ale jest bardzo ważna, bo jest jedyna. Nie powstała taka książka wcześniej. To jest pierwsza książka, która przez obraz samych sprawców opowiada o wojnie. Kim oni byli i co się z nami stało. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Bardzo dziękuję państwu. Bardzo dziękuję wszystkim za przybycie na to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo.